Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii. Siostry i bracia, drodzy miłośnicy Słowa Bożego. W ostatnim naszym spotkaniu mówiliśmy o doświadczeniu Mojżesza, który nie uzyskuje odpowiedzi na swoje pytanie: kim jestem? Że mógłbym pójść do Faraona i wyprowadzić z Egiptu synów Izraela, bo odpowiedzią Boga jest: ja będę z tobą. Wydaje się, że nie ma tutaj wspólnej płaszczyzny, w której człowiek mógłby uzyskać i rozumieć odpowiedź Boga. Ma to oczywiście swój sens, bo dobrze wiemy, że okoliczności tej teofanii, tego objawienia, ogień, płonący krzew, stawia pytania bez odpowiedzi. Zjawiający się Bóg jest różny od wszystkiego, co było do tej pory doświadczeniem Mojżesza. Nie ma żadnej skali porównawczej, nie ma żadnego punktu odniesienia. Jest tajemnica. Tym bardziej więc Mojżesz, jako człowiek, odczuwa w tym spotkaniu swoją nicość. Jest przeniknięty lękiem i przerażeniem. Stąd w 13 wersecie 3 rozdziału Księgi Wyjścia słyszymy kolejne pytanie. Mojżesz próbuje znaleźć jakąś płaszczyznę porozumienia, jakąś nić. Chce, domaga się odpowiedzi Bożej. Jeśli ja pójdę do synów Izraela, powiem im: przysłał mnie do was Bóg waszych ojców, a oni mnie zapytają, jakie jest jego imię, to co ja im odpowiem? Kilka spotkań temu powiedzieliśmy sobie, że Mojżesz nie zna Boga, bo nie zna jego imienia. Że synowie Izraela w niewoli utracili bezpośrednią wiedzę o Bogu swoich przodków. Mają tylko w pamięci jakieś ogólne i raczej niejasne rozumienie pojęcia Elohim. Tak przynajmniej zauważa Umberto Casuto w jednym ze swoich opracowań na temat Księgi Wyjścia. Bóg wychodzący naprzeciw Mojżesza, Bóg, który go powołuje, który go wzywa do bardzo konkretnego zadania, który, co więcej, chce nadać sens całemu życiu Mojżesza, musi mu siebie objawić. W pewien sposób zdradza temu człowiekowi, temu pasterzowi, swoją tajemnicę. Wydaje samego siebie, tak napisze Gerhard von Rad. I to objawienie jest gwarancją wypełnienia obietnicy. Usłyszeliśmy najpierw w wersecie 6 tę ogólną formułę. Jam jest Pan, Bóg twego ojca, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba. Jestem Bogiem twojej historii, twojego narodu, twojej rodziny. Byłem z każdym z twoich przodków. Jestem z tobą przez całe twoje życie. Dlatego w 14 wersecie usłyszymy odpowiedź Boga: ja jestem będący. Tak podaje nam przykład pierwszego kościoła. Targum Neofiti, Biblia Hebrajska powie: jestem, który jestem. I w dodatku targumicznym znajdziemy jeszcze zdanie: tak powiesz synom Izraela, ten, który rzekł i świat zaistniał od początku, ten, który mówi ponownie bądź, a to się staje, to ten, który posłał mnie do was. Wiemy już, że w Targumie Neofiti bardzo ważną rolę odgrywa słowo, memra. I ten dodatek jest określeniem ukazującym Boga jako Pana, który przez swoje słowo stworzył świat. Boga, który używa słowa, który się komunikuje. A ponieważ jego słowo jest niepodobne do słów ludzkich i ma w sobie taką moc, taką siłę stwórczą, człowiek w kontakcie ze Słowem Bożym może zobaczyć, może dostrzec, może się przekonać o tym, że gdy Bóg coś mówi, to coś się wydarza, dzieje się, zaczyna istnieć. Zapis imienia Bożego, który spotykamy w Biblii Hebrajskiej, z jednej strony odsłania tajemnicę Boga angażującego się, obecnego w całej historii, w każdym jej punkcie, czyli w mojej teraźniejszości, ale jednocześnie zdaje się wprowadzać dodatkowy dystans między Bogiem a człowiekiem. Owszem, Bóg powie o sobie: jestem, który jestem, tutaj, teraz, dla ciebie jestem. Ale od razu zastrzega sobie, zachowanie tajemnicy. Bóg, który nie odsłoni przed człowiekiem całej swojej istoty. Zresztą Mojżesz przekona się o tym 30 rozdziałów później. Gdy na swoją prośbę pokaż mi swą chwałę, usłyszy: nie możesz zobaczyć mojego oblicza. Gdy będzie przychodziła moja chwała, umieszczę cię w szczelinie skały i będę cię zasłaniał swoją ręką, aż przejdę. Potem usunę rękę i wtedy będziesz mógł zobaczyć mnie z tyłu. Twarz jednak moja nie pokaże się tobie. To jeszcze nie jest moment, w którym człowiek może spoglądać na Boga. Święty Paweł, 12 czy 13 wieków później, napisze w drugim liście do Koryntian, w 3 rozdziale, 18 wersecie: my wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską, jakby w zwierciadle. Pomimo poznania Boga, odsłonięcia Jego tajemnicy, tajemnicy miłości w wydarzeniu krzyża, pomimo tego symbolicznego, przerażającego, a jednocześnie tak nadziejnego znaku, jakim było rozerwanie zasłony, kotary w świątyni jerozolimskiej, my wciąż wpatrujemy się w jasność Pana jakby w zwierciadle. Owszem, w historii patriarchy Jakuba, 32 rozdział Księgi Rodzaju, werset 31, słyszymy słowa: choć widziałem Boga twarzą w twarz, to jednak ocaliłem moje życie. Podobnie w Księdze Hioba, w 19 rozdziale, pojawi się ta nadzieja zmartwychwstania. Okryje mnie skórą i żywy Boga zobaczę. Ja sam Go zobaczę, nie ktoś obcy. Będę Go widział na własne oczy. Tekst o tyle trudny do interpretacji, że autorzy Księgi Hioba nie mają doświadczenia zmartwychwstania. Tam nie ma wiary w zmartwychwstanie. Zdanie, które wypowiada Hiob, absolutnie przekracza dostępną wiedzę i wiarę tamtego czasu. Oczywiście, ktoś może posłużyć się tekstem z Ewangelii w redakcji świętego Jana. Kiedy Jezus na prośbę Filipa: Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy, odpowiada: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Owszem, Bóg, człowiek, dał się poznać. Wielu go widziało, dotykało go, bo życie się objawiło, jak napisze święty Jan. Oczywiście padnie też słowo z ust Jezusa: szczęśliwi, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Jednak Mojżesz na górze Choreb jeszcze o tym wszystkim nie wie, więc trudno się spodziewać, żeby mógł przyjąć tę tajemnicę objawienia Bożego. Powiedzieliśmy już sobie, że obydwie formuły, w których Bóg przedstawia siebie, mają sens odnoszący się do historii zbawienia. Widzimy punkt wspólny przeszłości i przyszłości. Ale tym, co niezwykle istotne i na co trzeba zwrócić uwagę, w przedstawieniu się Boga jest fakt, że ta bliskość Boga, Jego obecność, nadaje właściwy sens życiu Mojżesza, całemu życiu Mojżesza. Dotychczasowe lata były próbą zakorzenienia się, znalezienia fundamentu, przekonania siebie samego o tym, że życie ma sens, że w tym życiu jest jakiś cel. Dopiero teraz Mojżesz uzyskuje odpowiedź na pytanie: kim jestem? Kim ja jestem? Gdy słyszy od Boga: to ja jestem, Mojżeszu. W moim jestem jest ukryty cały sens Twojego życia. Jest Twój cel. Moje jestem jest gwarancją Twojego szczęścia, całej Twojej przyszłości. I więcej, przyszłości Twojego narodu. A ostatecznie, o czym my już wiemy, przyszłości całego świata. Co więcej, to jestem odróżnia Boga od wszelkich innych bóstw, których nie ma. Ten Bóg nie tylko jest, On wciąż działa, nawet jeśli to działanie zdaje się być ukryte, niewidoczne, nierozpoznawalne na pierwszy rzut oka. On widzi wszystko. Jego ręka jest potężna. On opiekuje się całym światem, szczególnie Izraelem. To Bóg, który towarzyszy, który nie zostawia swojego ludu. To Bóg, który chce dotrzymać każdego wypowiedzianego słowa. Chce, żeby Jego słowo się wydarzyło. Stąd to przekonanie Żydów, że gdy czyta się Biblię na głos, to słowo się dzieje. Historie opisane w świętych księgach nie są jedynie historiami. One się uobecniają podczas ich lektury. Mówił dalej Pan do Mojżesza: tak powiesz synom Izraela, Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest mój pomnik na wszystkie pokolenia. 15 werset 3 rozdziału Księgi Wyjścia według Targumu Neofiti. Biblia pierwszego Kościoła przetłumaczy: to moje imię jest wieczne, jest przypomnieniem przez pokolenia pokoleń. Jest tu wyraźne nawiązanie do psalmu 102. Ty natomiast, Panie, jesteś zawsze, a Twoje przypomnienie z pokolenia na pokolenie. W przykładzie Biblii Tysiąclecia znajdziemy słowo zawołanie. I właśnie to słowo znajduje się również w 15 wersie 3 rozdziału Księgi Wyjścia w Biblii wydanej przez Pallotinum. I w kolejnych zdaniach Bóg wyjaśnia misję Mojżesza. Kiedy tam przybędziesz, zbierzcie starszyznę synów Izraela, powiesz im: Pan, Bóg waszych ojców, mnie się objawił i rzekł mi: spojrzałem na was i na wasz los w Egipcie i powiedziałem sobie, że wyprowadzę was z tego uciemiężenia u Egipcjan. Oni posłuchają twoich słów. Bóg wyraźnie zaznacza, że słowa Mojżesza lub według Targumu Neofiti głos Mojżesza spotka się z reakcją posłuszeństwa ze strony starszyzny Izraela. Wiemy dobrze z dalszej historii, że Mojżeszowi wcale nie było łatwo. Ludzie przyzwyczajeni do swojego życia, marnego i miernego, owszem, ale tylko takie było im znane, wcale nie chcieli posłuchać tej rewolucyjnej wieści o tym, że mają wszystko zostawić i że czeka na nich ten przysłowiowy, ale jednak jak najbardziej realny, nowy początek. Jak już powiedzieliśmy sobie w naszym poprzednim spotkaniu, człowiek potrafi się do wszystkiego przyzwyczaić. I wcale nie jest łatwo zmienić jakiś nawyk. Oczywiście neurobiolodzy powiedzą, że wystarczy 25, może 30 dni, żeby w mózgu wytworzyły się nowe połączenia między neuronami, i zmiana nawyku, zmiana myślenia w takim kontekście jest jak najbardziej możliwa. Czy Mojżesz potrzebował miesiąca, czy jednak dużo więcej czasu? Tego nie wiemy. Ostatecznie okaże się już na pustyni, że ludzie będą mu wypominać tę rewolucję, to namawianie do opuszczenia Egiptu. Nowe bywa przerażające. Ale jak już to znamy z historii Abrahama, nowe wcale nie oznacza nieboże. Zostawienie wszystkiego za sobą, spalenie wszystkich mostów bywa niekiedy potrzebne, by wydarzyło się coś, czego się człowiek nie spodziewa, a co otworzy jego serce na jeszcze większe zaufanie wobec Boga i na przyjęcie darów, których wcześniej nawet by nie zauważył. Myślę też, że dla wielu z nas wcale nie jest obce doświadczenie takiego działania Ducha Świętego, który przychodzi i faktycznie czyści do fundamentów, albo nawet te fundamenty czasami rozbije, rozkruszy, po to, by zacząć budować życie na nowym, czyli właściwym fundamencie. By nie dać się zwieść pokusom udawanego istnienia. Na górze Choreb ten, który wie, jak smakuje wolność, który teraz dowiaduje się, że jego życie ma sens, ma cel, że jest zakorzenione, związane nierozerwalnie z Bogiem, który jest, który działa, który żyje i który jest życiem. Ten człowiek odkrywa, że trzeba będzie na nowo wszystko zbudować. I rozumie, zaczyna rozumieć, że właśnie takiego nowego początku potrzebują jego siostry i bracia. W niewoli, w Egipcie. Tam trzeba wrócić. Pomimo strachu, pomimo lęku, pomimo być może obowiązującego jeszcze wydanego przed laty wyroku śmierci. Trzeba wrócić. Choć wcale to nie jest proste. Choć można znaleźć wiele wymówek, o których powiemy sobie w kolejnym spotkaniu, na które już dziś serdecznie Was wszystkich, siostry i bracia, zapraszam.